Hughes Orasie, dlaczego ślepota na barwy ma sens? Coleman Hughes w swojej krytycznej analizie współczesnych ruchów społecznych stawia tezę, że tak zwany neorasizm, ukrywający się pod płaszczem postępowej troski, prowadzi do erozji merytokracji i utrwalania nierówności. Autor przekonuje, że zamiast stosować arbitralne kryteria rasowe w rekrutacji czy polityce publicznej, społeczeństwo powinno skupić się na sprawiedliwości proceduralnej i budowaniu realnych kompetencji już na etapie edukacji elementarnej. Hughes demaskuje mity, które w jego ocenie służą do infantylizacji mniejszości i tworzenia przemysłu krzywdy zamiast realnego wsparcia. Zamiast szukać rozwiązań w statystycznym inżynieringu, autor postuluje powrót do uniwersalizmu i zasady colorblindness. W tej wizji prawdziwa emancypacja nie dokonuje się poprzez ideologiczne przywileje, lecz dzięki inwestycjom w kapitał ludzki i rygorystyczne standardy. Państwo sprawiedliwe to takie, które produkuje warunki do sukcesu, a nie eleganckie usprawiedliwienia dla porażki. Praktyczna część argumentacji Colemana Hughesa zaczyna się tam, gdzie kończy się komfortowa, salonowa moralistyka. Łatwo jest ogłosić, że społeczeństwo powinno być bardziej równe, ponieważ taka deklaracja nic nie kosztuje. Znacznie trudniej jest zapytać, które konkretne mechanizmy produkują nierówność. Hughes przenosi spór o rasę z poziomu eterycznych deklaracji na twardy poziom infrastruktury życia codziennego. Tam zaś okazuje się, że najważniejsza bitwa o sprawiedliwość nie rozgrywa się w klimatyzowanej sali komisji rekrutacyjnej elitarnej uczelni, lecz w przedszkolu i pierwszej klasie szkoły podstawowej. Równość nie rodzi się na plakacie. Równość uczy się sylabizować. Hughes ostro krytykuje akcję afirmacyjną na etapie szkolnictwa wyższego, nie dlatego, że lekceważy problem nierównego startu, lecz przeciwnie, traktuje go znacznie poważniej niż najzagorzalsi zwolennicy tych rozwiązań. Jeśli luka kompetencyjna narasta przez 18 lat życia młodego człowieka, to próba skorygowania jej w ostatnim momencie jest działaniem instytucjonalnie spóźnionym. Taka interwencja przypomina politykę wizerunkową, która za wszelką cenę stara się poprawić estetykę obrazu przyjętego rocznika, nie dbając o rzeczywiste przygotowanie merytoryczne studentów. Student natomiast trafia do środowiska, w którym różnica przygotowania staje się codziennym, przytłaczającym ciężarem. To nie jest emancypacja przez wiedzę, lecz ryzykowne delegowanie kosztów złej edukacji na jednostkę, która ma własnym stresem zapłacić za cudzą reputację moralną. Fundamentem zdrowego społeczeństwa jest niezłomne przekonanie, że każdy młody człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia, zasługuje na rygor wysokich oczekiwań. Współczesna pedagogika, dryfująca w stronę źle pojętej empatii, zbyt często myli autentyczną troskę z systemową redukcją wymagań wobec najsłabszych grup społecznych. Tymczasem dziecko, któremu w imię wrażliwości ideologicznej obniża się poprzeczkę, boleśnie szybko odkrywa brutalną prawdę o mechanizmach rządzących dorosłą rzeczywistością. Świat zewnętrzny nie posiada wbudowanego bezpiecznika, który zredukuje opór materii tylko dlatego, że uczeń miał trudny start życiowy. Rynek pracy, zaawansowana technologia czy inżynieria operują w oparciu o twarde prawa fizyki i logiki, które pozostają całkowicie obojętne na kontekst społeczny jednostki. Most obliczony przez inżyniera bez odpowiedniego przygotowania nie zawali się mniej dyskryminacyjnie. On po prostu runie pod ciężarem własnych błędów konstrukcyjnych. W tym miejscu ujawnia się zasadnicza różnica między humanizmem wymagającym a jego protekcjonalną odmianą, która dominuje w obecnym dyskursie progresywnym. Humanizm protekcjonalny opiera się na toksycznym komunikacie. Rozumiem twoją historyczną krzywdę, więc w ramach zadośćuczynienia będę oczekiwał od ciebie znacznie mniej niż od innych. Z kolei humanizm wymagający, bliski koncepcjom Colemana Hughesa, głosi: rozumiem twoją krzywdę, dlatego zmobilizuję większe zasoby, by pomóc ci osiągnąć pełny uniwersalny standard kompetencji. Color blindness, czyli zasada aspiracyjna i regulatywna, według której rasa nie powinna być kryterium oceny człowieka, nie oznacza wcale pozostawienia ludzi samym sobie w próżni. Wręcz przeciwnie, postulat ten nakazuje, byśmy przestali używać rasy jako protezy sprawiedliwości w sytuacjach, gdy możemy i powinniśmy zbudować sprawne, instytucjonalne nogi. Hughes nie traktuje tych rozwiązań jako magicznego panaceum, lecz jako przykłady instytucji zdolnych do skutecznego przełamywania fatalizmu środowiskowego. Najważniejsza nie jest tu sama forma prawna placówki, lecz specyficzna kultura efektywności, łącząca jasne standardy z dyscypliną i wydłużonym czasem rzetelnej pracy. Szkoła, która naprawdę wierzy w potencjał swojego ucznia, nie ogranicza się do pustych zapewnień o jego unikalnej wartości, lecz uczy go rzeczy obiektywnie trudnych. Edukacja staje się wtedy najważniejszą postacią polityki antyrasistowskiej, jeśli tylko rozumiemy antyrasizm w jego pierwotnym, uniwersalistycznym i emancypacyjnym sensie. Rasa okazuje się kategorią zbyt pojemną, by precyzyjnie uchwycić lokalną dynamikę wykluczenia. Dwie osoby o identycznym odcieniu skóry mogą funkcjonować w radykalnie odmiennych rzeczywistościach ekonomicznych. Polityka publiczna, która decyduje się je rozdzielać tylko dlatego, że tak nakazuje jej sztywna tabela tożsamościowa, jest nie tylko głęboko niesprawiedliwa, ale przede wszystkim poznawczo tępa. Współczesne państwo dysponuje arsenałem narzędzi, które tworzą iluzję pełnej kontroli nad materią społeczną. System potrafi z dużą precyzją zmierzyć reprezentację mniejszości do trzeciego miejsca po przecinku, a jednocześnie kompletnie zignorować fakt, że jakość nauczania w danej dzielnicy drastycznie spada. To klasyczny przykład biurokratycznego formalizmu moralnego, gdzie liczy się to, co łatwo zamienić w tabelkę, a nie to, co faktycznie zmienia tkankę rzeczywistości. Z perspektywy teorii systemów można powiedzieć, że neorasizm optymalizuje funkcję celu ustawioną na reprezentację grupową, całkowicie pomijając dobrostan konkretnych jednostek. Jeżeli mechanizm nagradza instytucję wyłącznie za osiągnięcie określonych proporcji rasowych, to instytucja ta będzie poprawiać wyłącznie te proporcje. Nie musi przy tym wcale podnosić kompetencji pracowników ani dbać o realną sprawczość ludzi. W informatyce zjawisko to przypomina ideologiczny overfitting, gdzie model idealnie dopasowuje się do błędnych danych, tracąc zdolność do poprawnego działania w realnym świecie. Projekt Colmana Hughesa jest propozycją radykalnej zmiany funkcji celu. Każda zdrowa organizacja wie doskonale, że puste deklarowanie wartości nie wystarczy, jeśli nie idzie za tym precyzyjne projektowanie procesów. Należy inwestować w talenty na wczesnym etapie, odróżniać sygnał od szumu informacyjnego i przede wszystkim nigdy nie mylić wyników pośrednich z ostatecznym celem operacji. Hughes przenosi tę żelazną logikę na grunt społeczeństwa. Jeśli chcemy mniej dyskryminacji, musimy projektować procedury, które ją fizycznie uniemożliwiają, a nie tylko ją rytualnie piętnują. Sprawiedliwe państwo nie powinno produkować usprawiedliwień dla porażki, lecz powinno konsekwentnie produkować warunki sukcesu. Zamiast wprowadzać rasę jako domyślny język każdej decyzji administracyjnej, powinniśmy skupić się na mierzalnych parametrach, takich jak bieda, brak kompetencji czy realne zagrożenie przemocą. Fundament moralny sprawiedliwego społeczeństwa musi być krystalicznie przejrzysty. Przynależność rasowa nie może stanowić o winie ani o godności jednostki. Kiedy instytucje edukacyjne zaczynają komplikować tę elementarną zasadę, nieuchronnie produkują chaos moralny. Ów chaos staje się idealną pożywką dla cynizmu, podważającego wiarę w jakiekolwiek obiektywne reguły gry społecznej. Musimy zrozumieć, że postulat ślepoty na barwy pełni przede wszystkim funkcję aspiracyjną oraz regulatywną w architekturze państwa. Nie jest on naiwnym opisem świata takim, jakim on obecnie jest, lecz stanowi nadrzędną zasadę, według której świat należy porządkować. Bez tego kompasu gubimy kierunek w gąszczu doraźnych interesów politycznych. Krytycy często podnoszą argument, że nie wolno nam ignorować rasy, skoro wciąż realnie determinuje ona trajektorię ludzkiego życia. Choć brzmi to przekonująco, jest to błąd logiczny, gdyż powszechność kradzieży nie unieważnia przecież samej koncepcji własności prywatnej. Fakt, że kłamstwo jest stałym elementem ludzkiej komunikacji, nie obala również normy prawdomówności jako fundamentu zaufania. Przeciwnie, im silniej uprzedzenia rasowe wpływają na rzeczywistość, tym bardziej potrzebujemy sztywnej normy pozwalającej zidentyfikować ten wpływ jako niesprawiedliwość. Hughes nie postuluje bynajmniej ślepoty poznawczej, czyli udawania, że nie dostrzegamy różnic fenotypowych między ludźmi. Jego propozycja dotyczy ślepoty decyzyjnej w sytuacjach, w których rasa nie posiada żadnego merytorycznego znaczenia dla wyniku procesu. Rekruter, lekarz dokonujący triażu czy sędzia rozstrzygający o winie muszą usuwać ten parametr zrównania decyzyjnego wszędzie tam, gdzie nie jest on bezpośrednio uzasadniony. W tym kontekście należy przedefiniować pojęcie różnorodności, która jest cechą neutralną kontekstowo, a nie wartością samą w sobie. Staje się wręcz szkodliwa, gdy służy jako wygodny pretekst do obniżania standardów merytorycznych. Dojrzała instytucja pyta o konkretną kompetencję, jaką wnosi dany profil doświadczeń, zamiast jedynie mechanicznie liczyć twarze na pamiątkowym zdjęciu. W świecie, w którym ideologia coraz częściej zastępuje rzetelną analizę przyczynową, łatwo zapomnieć, że rzeczywistość nie podlega negocjacjom politycznym. Most obliczony bez odpowiednich kompetencji zawali się niezależnie od intencji projektanta, a puste deklaracje o różnorodności nie nauczą nikogo rachunku różniczkowego. czy jesteśmy gotowi przestać budować sprawiedliwość z tych samych materiałów, z których niegdyś wzniesiono niesprawiedliwość?